Co sądzisz o aborcji? Nie wiem. Ja ogółem jestem wegetarianką i nie toleruję zabijania zwierząt.
Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie złych wiadomości, cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. W tym tygodniu wydarzyło się tyle rzeczy, że nie wiem od czego zacząć, więc może zaczniemy od niebywałego sukcesu serwisu Pitu, który właśnie oglądacie, który to tydzień temu ogłosił dyktatorem Donalda Tuska, a ten dosłownie dzień później potwierdził to w całej rozciągłości. Donald Tusk z początkiem tygodnia ogłosił, że w Polsce prawo nie istnieje, w sensie, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, istnieje tylko to prawo, które pan Donald Tusk uważa za prawo, reszta praw nie istnieje. Nazwał ten system dyktatorski w jego wykonaniu demokracją walczącą. Ta demokracja walczy o demokrację. Przypomnijmy, że pan Donald Tusk wygrał wybory demokratyczne. Osobiście nie jestem demokratą, więc nie zrobię tam większego wrażenia, ale on wygrał wybory demokratyczne. W wyniku demokratycznych wyborów przejął demokratycznie stolec premiera i teraz będzie walczył o demokrację, więc zastanawiam się i chyba państwa wszystkich, na czym będzie polegała ta walka o demokrację. Możemy tego się domyślać. W każdym razie pan Tusk potwierdził, chcąc, nie chcąc, że jest dyktatorem, który dyktuje warunki wszystkim. No i co? No i nic. Chwilę po tym, jak to ogłosił, Sejm zebrał się na walnym posiedzeniu, na którym byli wszyscy parlamentarzyści, gdyż sytuacja była tak wymagająca, że musieli się wszyscy na sali znaleźć. Podjęto uchwałę, którą to wszyscy obdarzyli oklaskami na koniec, stojąc, nawet Konfederacja stała klaszcząc. Nie chodziło o radość z powodu tego, że dyktatura wreszcie wkroczyła do Polski. Sejm przegłosował uchwałę, w świetle której Sejm informował cały świat, że bardzo nie lubi Rosjan. Znowu. Zresztą zobaczcie fragment tej wypowiedzi pani, która mówiła o tym, że nie ma może być tak, że z Ukrainy Rosjanie porywają dzieci i teraz Sejm na Rzeczypospolitej Polskiej mówi, nie, nie będzie tak, nie może, w sensie będzie, bo my nic nie możemy zrobić, ale nie może tak być, no nie może, nie może, nie może tak być. Zobaczcie tę panią.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie potępień uprowadzeń ukraińskich dzieci.
Proponuję, aby Sejm podjął uchwałę w sprawie potępienia uprowadzeń ukraińskich dzieci. Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie potępienia uprowadzeń ukraińskich dzieci.
To jest uchwała, podobna do tej sprzed dwóch tygodni, czy sprzed tygodnia, o której wam wspominałem, kiedy to nasz MSZ poprosił błagającym tonem Chińczyków, żeby ci coś zrobili z Rosjanami, a później bardzo groźnie zakrzyczał i zaszczekał do Mongołów, że są niefajni, gdyż nie aresztowali pana Putina. No to jest ten sam poziom, cały czas nic się nie zmienia. Dyktatura weszła na pełnej niezauważalnie dla parlamentarzystów. Oni z tym nic nie robią, bo co mają zrobić niby? Tym bardziej, że chwilę po tym, jak pan Tusk powiedział, co powiedział, pan Hołownia potwierdził, że no generalnie, no faktycznie, no chyba pan Tusk ma rację, bo to nie może być tak, że pan Tusk nie ma racji. W związku z tym on jako druga osoba w państwie po prezydencie mówi, że ma rację pan Tusk i nie będzie z tym nic robił, gdyż jest szefem parlamentu. W związku z tym parlament też nic z tym nie będzie robił. Co ci biedni parlamentarzyści mieli zrobić oprócz tego, że wystosowali kolejną odezwę, uchwałę, czy jak to się nazywa, mówiącą o tym, że nic nie mogą, skoro marszałek Sejmu nic nie może, prezydent też nic nie może, jak się okazało, chociaż nic nie mówi w tym temacie, nikt nic nie może tak naprawdę, więc dlaczego oni by coś mogli zrobić, skoro nic nie mogą? Mamy sytuację, w której to państwo nic nie może, pan Donald Tusk wszystko może i pan Tusk mógłby móc jeszcze więcej, gdyby nie to, że w sumie też nic nie może, gdyż w chwili, kiedy ogłosi się dyktatorem całej Polski, całego naszego imperium, Niemcy ogłosili całkiem coś innego. Niemcy ogłosili, że zamykają granice, w sensie jeszcze nie zamykają, bo granice uszczelniali przez ostatnie lata. Przypomniałem, że od 2 lat Niemcy robią wyrywkowe kontrole na granicach z państwem polskim i z czeskim, zdaje się, i z austriackim też wyrywkowe robi kontrole, ale teraz Niemcy mówią twarde nein i będą generalnie wprowadzać takie kontrole, jak były przed wejściem do Schengen, przed tym, jak Unia Europejska powstała, przed tym, jak my weszliśmy do Unii Europejskiej, kiedy to musieliśmy mieć paszporty, ewentualnie dowody osobiste w niektórych państwach, żeby tam się przejechać. Koniec Schengen, czyli co, koniec z Unią Europejską? No wszystko na to mogę wskazywać, że przypomnę, że głównym hasłem ludzi, którzy są przeciw wyjściu z Unii, zawsze było, że nie możemy wyjść z Unii, bo my możemy teraz jeździć bez paszportów. No to już nie możecie, w sensie za chwilę nie będziecie mogli. Teraz jeszcze możecie, ale za parę dni, że będziecie mogli. Także chyba Unia Europejska w kształcie, który bardzo wam się podoba jeszcze do tej pory i główny argument za nią właśnie pada. Ciekawe, bo to jest związane z tym, że Niemcy bronią się przed imigrantami, tak, przed imigrantami, których sami ściągnęli setki tysięcy w 2015 roku. 2015 roku ściągali ich kolejne setki tysięcy i ciągnęli ich bardzo, tak bardzo długo, tak do końca, prawie że do dzisiaj. Gdyby nie to, że były wybory w landach niemieckich, z tych landów niemieckich doszedł głos do rządzących w Niemczech, że ludzie, no, chyba już nie chcą tych imigrantów, w związku z tym zaczynają głosować na AfD. No i rząd niemiecki postanowił uszczelnić granicę w związku z tym, no. To jest jeden powód, dla którego mogliby to uszczelnić, aczkolwiek jest jeszcze jeden powód, taki czysto polski, bym powiedział, wynikający z naszej polityki wewnętrznej, opierający się oczywiście o państwo prawa, którym jest Polska, a jakim Polska jest państwem prawa, doskonale wiecie, zresztą o tym za chwilę jeszcze raz przypomnę. Przypominam, że od początku sytuacji na granicy wschodniej w Polsce, między Białorusią a Polską, rząd polski, wtedy pisowski, a teraz peowski, nic nie robi z przemytnikami. Jestem, wiem, nudny w tym temacie, ale przypomnę jeszcze raz, że Grupa Granica oraz podobne sytuacje związane z panem Czabanem oraz innymi prezenterami w TVN24, którzy nagle stwierdzili, że będą społecznikami, doprowadzi do sytuacji, w której do przemytnicy mogą sobie spokojnie wysyłać masowo ludzi na naszą granicę, gdyż po drugiej stronie działają Grupy Granica, które im pomagają, tym przemytnikom oraz przemycanym ludziom. Pan Tusk nic z tym nie zrobił przez cały te blisko rok już za chwilę, chociaż mówimy o pół roku, no powyżej pół roku, kiedy to rządzi, a pan Bodnar, przypominam, w zeszłym tygodniu powiedział głośno, co zresztą w zeszłym tygodniu pokazywałem, że Grupa Granica nie łamie żadnego prawa, bo prawo to jest on, a on uważa, że prawa się nie łamie, które on uznaje, a on uznaje, że można przekraczać granicę w sposób dowolny. Przypomnij mi ten moment.
Warto zauważyć, że te organizacje zajmują się przede wszystkim pomocą humanitarną i w tym pytaniu jest ukryta taka sugestia, jakoby by dokonywały działalności nielegalnej. Według mojej wiedzy z takimi sytuacjami nie mamy.
No więc powiedzmy sobie tak, jesteśmy Niemcami, tak? Niemcami, którzy mają kłopoty z imigrantami. Część z nich przyjeżdża do Polski, w dużej części do Polski. Przyjeżdżają ci, którzy później chcą jechać do Niemiec, bo ci z Włoch zatrzymują się w Włoszech, bo Włosi nie puszczają ich dalej, gdyż Włosi podpisali, przypominam, umowę kilka miesięcy temu z Albanią i wysyłają do Albanii tych imigrantów. Część spora tych imigrantów trafia do Niemiec z Polski. W związku z tym tekst, który dzisiaj rzucił pan Tusk na jednej z konferencji, teraz widzicie chyba screena z tej konferencji, no, mówi ten tekst o tym, nie wiem, czy jest screen, być może jest, ale ten tekst mówi o tym, że on tego nie rozumie, dlaczego właściwie Niemcy tak robią i Niemcy powinni się skupić na tym, żeby chronić granice zewnętrzne, a nie wewnętrzne Unii. No więc Niemcy dokładnie na tym się skupiają. Chronią granice zewnętrzne, których to granic nie chroni Polska, gdyż pan Bodnar stwierdził, że to jest zgodne z prawem przemycanie ludzi przez Polskę do Niemiec. No więc skupiają się na swoich granicach wewnętrznych, gdyż granice zewnętrzne są niechronione. I teraz pytanie, czy pan Tusk nie wie o tym, że Grupa Granica i podobnie działają od wielu lat już w tej chwili w Polsce, a za całego jego pontyfikatu cały czas, bez zmian, i jeżeli tam wprowadzono jakieś obostrzenia w postaci specjalnych stref, do których nie można wjeżdżać, to pan Kosiniak-Kamysz, to jest inny minister tego rządu, przecież pozwoli tam wkraczać działaczom Grupy Granica bez żadnego problemu. Mało tego, w tej chwili w polskim sądzie rozpoczyna się proces oficera, który to nie wpuścił do zamkniętej strefy dwóch posłanek Platformy. Panie Tusk, to była pana ludzie, w sensie pana kobiety, w sensie nie wiem, czy to są pana osobiste kobiety, ale jednak kobiety z pana organizacji przestępczej, które to chciałby tam sobie wjechać, gdyż wymyśliły sobie, że jak stworzą sobie fikcyjne biuro gdzieś na strefie zakazanej, to będą mogły tam wchodzić bez żadnego problemu. Okazało się, że problem był. W chwili, kiedy my tak przepuszczamy masowo imigrantów, każemy oficerów i żołnierzy, którzy pilnują granicy, to co ci Niemcy mają zrobić? Ja ich nie rozgrzeszam, tak? Ja tylko pokazuję, że Polska jest schizofrenicznym krajem, z którego nie można się śmiać, bo jedno mówi to, z drugie robi. Miej nadzieję, że z tą dyktaturą, którą ogłosił, też będzie podobnie, gdyż jest skończoną niemotą. A jak bardzo skończona można by wywnioskować z rozmów z ludźmi z Platformy, z konserwatystami z Platformy? Ja wiem, parę osób się przewróciło ze śmiechu. A konserwatyści z Platformy, z tym rozmawiałem, stwierdzili, że mają tego dość. I jest powiem całkiem sporo w Platformie. Konserwatyści w Platformie, tak? I szykują ponoć pucz, który ma wyzadzić pana Tuska i pana Bodnara w powietrze. Osobiście w to nie wierzę, bo o konserwatystach z Platformy mówiliśmy tutaj w Polityko w piątkowych, sobotnich już w tej chwili od dobrego czasu programach, od dobrego roku, jeszcze dwa lata temu mówiliśmy, że konserwatyści z Platformy są zdenerwowani. Oni są tak samo zdenerwowani jak Tusk wściekły, czyli nic z tego kompletnie nie wynika. Także pucz, który ma zmieść Tuska, raczej nie będzie. Pucz inny, o którym też mówię tutaj od kilku dobrych lat, w SLD, czyli w Lewicy Nowej, który to ma zmieść Czarzastego, znowu ponoć jest grany. Mówię, że znowu ponoć jest grany, gdyż poprzedni raz przypominam, że kiedy to pan Kwiatkowski, były wysoki lider SLD, chciał zmieść pana Czarzastego, to tak zorganizował ten pucz, że Czarzasty wiedział o tym, że będzie pucz na kilka tygodni wcześniej, w związku z tym zwołał wtedy na radę tych wszystkich puczystów i szybko stwierdzili, że nie są puczystami, gdyż mogliby stracić zbyt duże pieniądze na urządzaniu puczy przeciw Czarzastemu. Tym razem ponoć jest to grane na całkiem poważnie i ten temat się pojawia w ciągu ostatnich miesięcy w rozmowach moich już drugi raz, także chyba pęcznieje, jest na poważnie tak naprawdę, tak samo jak to poprzednie, pucza wszystkiego na poważnie. No więc teraz ponoć pan Trela, ten człowiek, który po prostu nie potrafi sklecić paru zdań sensownie, ale jest bardzo agresywny w internetach, ponoć on w tej chwili jest szykowany na nowego przywódcę lewicy, która to lewica, cytuję: pozbędziemy się razemków, ci co będą chcieli pójść do PiSu, pójdą do PiSu, a my otworzymy twarde jądro SLD. Co o opozycji dzisiejszej, czyli w PiSie? W PiSie dzieją się różne ciekawe rzeczy. Zorganizowali jakąś wielką imprezę, która miała spowodować, że rząd Tuska upadnie, gdyż jak wspomnijcie doskonale, spotykają się ludzie na ulicy i mówią: Tusku upadnie, ten tyle upadł od razu. To standard, jak wiecie. Przecież każda impreza pisowska, która jest zorganizowana, ma te same hasło i za każdym razem Tusk upada i już go nie ma. Znów się nie udało. Znów się nie dało, mimo że PiS ogłosił ogromny rekord frekwencyjny tej imprezy, czyli 20 tysięcy osób spotkało się w Warszawie, krzycząc: Tusku upadnij. No, jak wiemy, nie upadł, a 20 tysięcy osób się rozeszło. Jedyną sytuacją, która została odnotowana po tej imprezie, to to, że policja zatrzymała samochód z Jarosławem Kaczyńskim, nie samego Jarosława Kaczyńskiego, a już jak zatrzymała jego samochód, to także chyba Jarosława Kaczyńskiego zatrzymała, pod pretekstem takim, że miał przyciemniane szyby, w związku z tym zabrali papiery kierowcy pana Kaczyńskiego i samochód też zabrali, w sensie odstawili na bok i nie będzie można im jeździć. Widziałem na żywo, w sensie w telewizorze, na żywo całą tą sytuację, no i powiem tak, ona chyba była bardzo dęta, gdyż doszła do skutku w miejscu, gdzie zawsze policja blokuje drogę, w związku z tym była tam spora radiowozów. Reporter Republiki, który starał się coś dowiedzieć o sytuacji, nie potwierdził swoich przypuszczeń dotyczących zaciemnianych szyb. A cała ta akcja wyglądała podobnie jak akcja Telewizji Republika, która bardzo chyba w tej chwili dba o swoje zasięgi, w związku z tym podnosi ciśnienie swoim widzom straszliwie, tak jak w przypadku zatrzymania pana Kaczyńskiego. I na kongresie w Krynicy też była taka akcja, kiedy pojawiła się nagle kontrola skarbowa sprawdzająca różne stoiska i wtedy Republika zrobiła zadymę, że o, tutaj na imprezę wjeżdżają siepacze Tuska i teraz jest bardzo źle, bo będzie kontrola skarbowa. Szybko się okazało, że tam zawsze jest ta kontrola skarbowa, gdy zawsze wpada, żeby pokazać politykom i rządzącym, że działa. Nie było wtedy afery, teraz też nie ma afery, impreza PiSu raczej się nie udała. Ale w PiSie dzieją się ciekawe rzeczy. Nie wiem, od czego zacznę, od tego, kto zostanie prezydentem. Interesuje was to w ogóle? Myślę, że nie za bardzo. W związku z tym zostawiłem na koniec pakietu pisowskiego. Informacja, która z mediów dobiegła, to to, że pan Czarnek, i to rozeszło się szerokim echem, powiedział, że wiedzą już, dlaczego przegrali wybory. Wow.
Przez wiele błędów, które popełniliśmy, piątka dla zwierząt, która zabrała nam punkt, 2 punkty 3% na wsi.
Tak, twierdzi, że to wszystko przez piątka Kaczyńskiego. Tak, to prawda, po części też. W dużej części może nie, ale w jakiejś części tak. I to nie jest tak, że tylko środowiska rolnicze i wiejskie ogarnęły się wtedy, że coś się bardzo złego dzieje. Tak, tyle, że pomijając całą kwestię piątki na zwierząt, tak, to wtedy głównymi głosami piątki na zwierząt był pan Moskal oraz pan Fogiel, który na przykład mnie oskarża wtedy o to, że biorę pieniądze, nie wiem od kogo, bo nie powiedział tego, za to, że mówię, że piątka dla zwierząt jest słabym pomysłem. On tak wtedy robił, publicznie oskarżył mnie o korupcję. Tak, okej. Okay. Tyle, że jeżeli wyciągnęliście wnioski z tego, drogie pisiory, że piątka dla zwierząt między innymi była złym pomysłem, to dlaczego ci ludzie, czyli pan Moskal i pan Fogiel, dalej są takimi twarzami, które można często zobaczyć w mediach i mówią z pełnym przekonaniem to samo, co wtedy mówili o piątce dla zwierząt, z których to przekonanie musieli się szybko wycofać cichaczem, bo nie mówiąc o tym, że się wycofują, chwilę później, kiedy Jarosław Kaczyński stwierdził: ej, no chyba jednak to nie jest najlepszy pomysł. Zmiany, jakiekolwiek w PiSie, nie są jak na razie widoczne. Jest za to widoczny wyścig o fotel prezydencki w PiSie. Ja to miałem powiedzieć wam parę tygodni temu, ale jakoś tak nie uważałem tego za jakoś niezwykle istotne. W grze wtedy, parę tygodni temu, był pan Morawiecki, pan Błaszczak, pan Czarnek właśnie, pani Szydło, chociaż pani Szydło nie może wystartować z powodu, które za chwilę podam, oraz pan Jaki. To były najciekawsze nazwiska z tego wszystkiego. Był taki typ, który kandydował z Łodzi na prezydenta Łodzi i pan, który nazywa się Nawrocki i jest szefem, był był szefem, czy jest szefem IPN-u. To były te nazwiska, które się przeplatały i tym ludziom dano po równej sumie kasy i po równym czasie antenowym i kazano im stworzyć swoje reklamówki wyborcze. I okazało się, co ciekawe, że pan Morawiecki, który był uważany za człowieka, który po prostu bezsprzecznie jest najbardziej rozpoznawalną i najbardziej lubioną twarzą PiSu, przegrał z panem Błaszczakiem, gdyż miał wiele gorsze wyniki oglądalności swoich klepisk, no trochę podobne to do klepiska, to o czym za chwilę powiem pana Morawieckiego, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że wygrał pan Błaszczak, miał najlepszą rozpoznawalność i to, co mówiłem kilka tygodni temu, że został namaszczony do prezydenta, wynikało właśnie z tych informacji. W tej chwili ponoć jest najbardziej realną postacią, która może zostać kandydatem prezydenta PiSu. Pani Szydło odpadła z prostej przyczyny, gdyż jak pamiętacie, jakieś parę miesięcy temu była za dyma w jednym z samorządów, w którym do samorządzie pan Kaczyński chciał kogoś, żeby on tam został mianowany na jakiś stolec i miejscowi się nie zgadzali i parokrotnie podchodzono do tego i pani Szydło stała za tym, żeby ten człowiek wskazywany przez Kaczyńskiego nie wygrał, nie został wybrany. W związku z tym pani Szydło nie lubiana od zawsze tak naprawdę przez pana Kaczyńskiego, teraz jeszcze bardziej znielubiana, w związku z tym nie ma szansy kandydować na prezydenta. Także pan Błaszczak jest w tej chwili numerem jeden, aczkolwiek jak rozmawia się z ludźmi z PiSu, oni wszyscy twierdzą, że Jarek może jeszcze wziąć jakiś numer i pan Nawrocki na przykład może zostać wybrany, który jest w tej chwili pchany bardzo przez pana Morawieckiego, który... I tu są różne sprzeczne wiadomości. Wycofał się i nie wycofał z prezydenckiego wyścigu. Zobaczymy na dniach tak naprawdę, co z tego wyjdzie i kto właściwie zostanie kandydatem PiSu, bo możliwe, że pojawi się ktoś całkiem inny. Tak jak w przypadku ostatnich wyborów w 2015, kiedy nagle pojawił się znikąd pan Duda, szef Solidarności. Tak wtedy wszyscy myśleli. Okazało się, że to jest jakiś inny człowiek, którego kompletnie nikt nie znał. Także mamy Błaszczaka Morawieckiego w grze, mimo że z tylniego stołka. Pan Jaki wycofał się z tych wyścigów, stwierdził chyba, że nie będzie jednak ubiegał się przy nikłych szansach jakikolwiek na zdobycie stolca prezydenckiego, więc jakiego Solidarnej Polski nie będzie, socjalnej Polski, suwerennej Polski nie będzie w tych wyborach prezydenckich, a kogo wierzy w final PiS, zobaczymy. Wspomniałem o panu Morawieckim, tak, to prawda, wspomniałem o nim. Wspomnę jeszcze raz, gdyż pan Morawiecki okazało się dobre kilka miesięcy temu uruchomił specjalny kanał na YouTubie, który to kanał został zaopatrzony w dobrą gotówkę, w dobre studio za kilkadziesiąt tysięcy złotych i miał spowodować, że internauci pokochają pana Morawieckiego. Chyba go nie pokochali, teraz widzicie w tą stronę kanału YouTube'owego pana Morawieckiego. 3000 followujących po kilku miesiącach kampanii nawet wewnątrz PiSowej to chyba dość mało, bo jeszcze, że dowiedziałem się o tym kanale parę tygodni temu i zawsze szukałem przed programem, którym miałem wam sprzedać informację tego kanału na YouTubie i on nigdzie nie wyskakuje, w żaden sposób. Pisuje się Morawiecki, premier Morawiecki, pan Pinokio, whatever, pisuje się wszystko, co można pisać a propos Morawieckiego i on nie wyskakiwał. Dzisiaj wreszcie dostałem linkę bezpośrednio ze sztabu PiSu, no i ten kanał okazał się jedną wielką klapą. I teraz uwaga, wzięto w niego ciężkie pieniądze, jak tam wejdziecie na ten kanał, macie w chwili jeszcze ciągle jego nazwę, zobaczycie, tam nie ma praktycznie żadnych filmów. Okazuje się, że były, tylko ci ludzie kasują je systematycznie, gdyż tamte miały zbyt mało oglądalność, w związku z tym je kasują, że mnie oglądało to lipnie, ale nowe mają ciągle samą oglądalność. W tej chwili dobili do 3000 wyświetleń każdego filmu, ale przy 3000 widzów więcej się mogą chyba spodziewać. Pan Morawiecki ponoć, to nie, żeby to była prawda, bo pan Kaczyński chyba nie jest tak małostkowy. Zresztą skoro ja nie znalazłem tego w kanału na YouTubie, to pan Kaczyński też go raczej przypadkiem nie znalazł. Pan Kaczyński ponoć jest bardzo rozczarowany Morawieckim, że nie udała mu się misja podbicia internetów. Tymczasem Mencenowi znów się udaje. Mencen, który wystartował w wyborach prezydenckich na rok przed wyborami, trochę wcześnie, za wcześnie, no wyjątkowo za wcześnie, więc to jest dość duży taki, nie wiem, falstar zrobił, być może się mylę, ale pan Mencen, który miał sobie jakieś notowania ostatnio, znów stał się królem internetu w notowaniach oglądalności YouTubek i innych social mediów. Pan Mencen znów się wysforował na pierwsze miejsce, więc agresywnie działa w celu takim, żeby zostać prezydentem Polski. Czy mu się uda? Raczej nie, ale zobaczymy, co z tego wyniknie, bo osobiście myślę, że na prezydenta jakieś ugrupowania wystawiają ludzi, którzy mają największe szanse. Tym bardziej małe ugrupowania wystawiają ludzi, którzy mają największe szanse. W związku z tym, jeżeli nie Grzegorz Braun, którego przecież pan Mencen szczerze nie lubi, to może Ewa, która obok Mencena wszędzie występuje, Zajączkowska, byłaby lepszym pomysłem na prezydentówę. Ona mogłaby zgarnąć więcej głosów, no ale wygląda na to, że ktoś jednak ma przerost ambicji nad swoją treścią i nikomu nie pozwoli na wystartowanie w wyborach prezydenckich, no i chyba Konfa nie będzie miała większego znaczenia w tych wyborach, ale jak będzie, zobaczymy, bo nie takie cuda się wydarzały, jak nagle ktoś znikł, jak pan Duda, wygrywający wybory prezydenckie w Polsce. Ciężkie dni przeżywają wyznawcy Kościoła Wiechowego w Polsce. Jeszcze dosłownie 48 godzin temu protestowali w centrum Warszawy, przyklejąc się znowu do jezdni i blokując ruch, mówiąc, że jest taka susza, że rzeki w Polsce wyschły i nic już nie będzie. No pech chciał, że spadł deszcz i w tej chwili nam grozi powódź. Powódź grozi dokładnie na tych samych terenach, na których powódź nie zagroziła, tylko przyszła w 97 roku, czyli dobre kilka dekad temu. Wtedy pamiętacie, że zmiotła z płaszczyzny ziemi wiele miejscowości, rozrywała wały, zalała Wrocław i nikt się wtedy tego nie spodziewał, bo to była przecież powódź tysiąclecia. Czesi mówią, że w tej chwili woda, która idzie w kierunku Polski, jest wyższa niż wtedy. W tej chwili całe państwo polskie, łącznie z panem Tuskiem, reaguje żawawą na to, co się dzieje. Zaczęli kopać różne odpływy, sypać wały, poudrażniać różne kanały. Tak jakby przez te ostatnie kilka lat nie mogli tego zrobić bez ryzyka, że ich zaleje w trakcie pracy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie pokazuje to, że Polska jest krajem tektury i kartonu, właśnie dlatego, że nie potrafi przygotować się na różnego rodzaju rzeczy, które są no, niespodziewane, lecz nieuniknione. No, ale skoro tamta powódź była poziom tysiąclecia, to do kolejnej powódź zostaje jakieś 900 par lat, w związku z tym mogli się nie spodziewać i mieli przez 900 par lat na przygotowania, a tu takie nieszczęście despadł wcześniej niż się spodziewano. No kto by pomyślał? Ten tydzień to także niezwykła promocja rynku funeralnego w Polsce. Zakłady pogrzebowe myślę, że zacierają ręce, zacierały przez chwilę przynajmniej ręce, w związku z tym, że ruszyła kampania, która traktowała o tym, jak się ubierać do trumny i koło kogo nie leżeć. Dokładnie Baca Pogorzelska, koleżanka pana Czabana z TVN-u, bo razem z panem Czabanem, z tym od granicy, robili kariery dziennikarskie, oboje je porzucili na rzecz wyższych celów. Pani Baca Pogorzelska, która wyjechała na Ukrainę, by tam pomagać miejscowym ludziom, przetrwać zimę, lato, jesień i wiosnę oraz w walce z Rosjanami, popisała się w tym tygodniu niezwykłym filmem, którego fragment właśnie w tej chwili wam puszczę.
Najcenniejszy z fantów to jest czapka Wagnerowców. Zegarek, orczy zegarek, zapraszam. No i mamy nieśmiertelnik, śmiertelnik ruskiej rozwitki.
Tak, ta pani zaczęła sprzedawać w internecie rzeczy, które z tego, co mówiła, wynikało, że pochodziły z ludzi, którzy powinni znaleźć się pod ziemią w swoich mogiłach, gdyż już po prostu nie żyli, ale przed tym, jak chyba ich jednak nie zakopano, ktoś po prostu zabrał im rzeczy, które do nich należały, gdyż pomijając zegarki, pomijając nieśmiertelniki, nie zna chyba nikt żołnierza, który w walce w okopach, uciekając, tak powiedziała, chwilę później tłumacząc się pani Baca, z tego, że no uprawia brzydką profesję, którą parają się na co dzień hieny cmentarne, tłumaczyła po tym, jak została oskarżona właśnie o to, o co robiła, bo o tym wprost pisała, że pewne rzeczy, które tutaj mam do sprzedania teraz dla was, wiecie, no, zostały zdobyte po prostu, nie mogę wam teraz powiedzieć jak, ale w sposób taki, że będę bohaterką, jak się to wszystko okaże wreszcie, kiedyś chyba się nie okaże, że w tej chwili twierdzi, że te wszystkie rzeczy nie zostały skradzione nieboszczykom, tylko porzucone przez żołnierzy rosyjskich uciekających na widok pani Pogorzelskiej. Też bym uciekał, ale nie w tym rzecz, że nawet jakbym uciekał, to żeby nie zostały ze sobą portfela, chyba tylko, żeby spowolnić pogoń za mną, pani Pogorzelskiej, a żołnierz nigdy raczej nie dostaje się z nieśmiertelnikami, w związku z tym ta historia, którą opowiada w tej chwili pani Baca Pogorzelska, no, można ją raczej włożyć między bajki, aczkolwiek być może Rosjanie, widząc panią Pogorzelską, tak się jej wystraszyli, że rzucali ze sobą wszystko, portfele, zegarki, nieśmiertelniki i inne rzeczy. Odnotowuję to, bo to nie jest powód do żartów, tylko po prostu jest dość ponura historia i sytuacja pokazująca, że wojna niszczy morale nawet najbardziej wybitnych jednostek. Pani Pogorzelska akurat nie była nigdy z najbardziej wybitna, już przypomnę, że ona razem z właśnie chyba z panem Czabanem sprowadziła do Polski uchodźcę z Syrii, który był tam strasznie źle traktowany, w finale okazał się przemocowcem bijącym własną żonę. Także no, nie ma dziewczyna ręki do tematów, ma za to rękę do podbierania rzeczy, które powinny leżeć tam, gdzie je znalazła. No ale pomijam to, idziemy dalej z wiadomościami, tą smutną scenę ze sobą. Pozdrawiam Bytom Pogrzeby. Co wy na to, Bytom Pogrzeby, że ktoś wam robi taką krecią robotę wokół waszego biznesu. To jest przecież najbardziej oburzające w tym wszystkim. Szwedzi ustami jednej ze swoich minister poinformowali w tym tygodniu, że wiedzą już, skąd wzięła się rosnąca fala przemocy i incydentów kryminalnych w im kraju. Nie zgadniecie, co się ich zdaniem stało. Ja wiem, jesteście pełni różnych złośliwości w tym momencie, próbujecie podrzucić jakieś rozwiązania absurdalne, ale nie, oni faktycznie doszli do celnego wniosku, że za przemocą na ulicach szwedzkich miast stoi imigracja legalna i nielegalna oraz to, że wpuścili do kraju zbyt dużo osób dobrze opalonych, które nie za bardzo potrafią się odnaleźć w świecie białego człowieka. No i to jest powód, dla którego oni w tej chwili myślą, co z tym zrobić. Czy szybko dojdą do jakichś wniosków? Nie sądzę. Przypominam jeden z materiałów sprzed kilku lat z Polityko, kiedy to mówiłem o tym, że szwedzka policja przez bity rok zastanawiała się, dlaczego płoną radiowozy masowo policji szwedzkiej po wjechaniu do no-go zone. I po roku doszli do wniosku, że to dlatego, że radiowozy jeżdżą samotnie i należy dodać drugi radiowóz, który będzie pilnował pierwszego radiowozu, kiedy patrol z pierwszego uda się gdzieś na interwencję, w tym czasie palono ten radiowóz, który zostawił ten patrol na miejscu. Rok im wtedy zajęło zrozumienie, dlaczego płoną mi radiowozy. W związku z tym, że teraz zrozumieli, co się dzieje, to teraz trzeba poczekać kolejny rok, jak pana pomysł, co z tym zrobić. Będziemy tu w Polityko śledzili szwedzkie potyczki z tajemnicami wszechświata i kiedy tylko wpadną na pomysł, co właściwie można teraz z tym zrobić, poinformuję was pewnie jako pierwszy. Pan Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski, stał się ofiarą w tym tygodniu pewnego dowcipu rosyjskich blogerów, dowcipniszów rosyjskich, określanych przez nasze media mianem ruskich agentów, którzy działają na potrzeby i z rozkazu Kremla. To są ci ludzie, którzy przez ostatnie lata dzwonią do różnych polityków, podszywając się pod innych polityków, razem z nimi rozmawiają, później publikują. Pewnością są ludźmi, którzy są powiązani z Kremlem w jakiś sposób, bo robią rzeczy dla Kremla bardzo dobre. Ale przypomnijmy, że na przykład pani Ciechanowska, jej mąż, ta pani Ciechanowska to jest niedoszła prezydent Białorusi, jej mąż jest też wideoblogerem w Rosji. I mimo, że jest wideoblogerem w Rosji, który no musi w jakiś sposób, zdaniem ekspertów polskich z tego wynika, współpracować z Kremlem, to jego żona została kandydatką prezydenta Białorusi, która miała być w opozycji do pana Łukaszenki, czyli w opozycji do Kremla. Także nasi eksperci muszą jakoś tak wyważyć te kwestie, czy faktycznie każdy bloger popularny w Rosji musi mieć jakiś prikaz oraz pozwolenie ze strony Kremla, czy nie. Ale zostawmy to, wróćmy do pana Sikorskiego. Pan Sikorski zwykle powiedział różne mniej lub bardziej składne rzeczy. Powiedział m.in., że wszyscy wiedzieli wcześniej w Stanach o tym, że eksploduje Nord Stream, okej. Powiedział parę jeszcze mniej istotnych rzeczy, ale powiedział jedną, jedyną istotną rzecz z całej tej jego historii, którą opowiadał rosyjskim youtuberom, o tym, że gdyby to od niego zależało, to Polska już dawno byłaby w stanie wojny z Rosją, bo taki jest jego punkt widzenia. Ale niestety szef go strasznie blokuje przed tym, żeby tak się stało. No i teraz pewnie będziecie w szoku, bo sprawdźcie, kto jest szefem pana Sikorskiego. Nie znamy jego bezpośrednich przełożonych z Londynu oraz z Waszyngtonu, ale jego szefem bezpośrednio, którym mówił tutaj w Polsce, jest Donald Tusk. I teraz sobie się dziwicie, jak to możliwe, że pan Tusk mówi o tym, że nie chce, żeby z Rosjanami coś się działo, a pan Sikorski chce, żeby tak się coś działo z Rosjanami. Wytłumaczę to w bardzo prosty sposób. O ile pan Sikorski jest agentem anglosasów, działającym na korzyść USA oraz Wielkiej Brytanii, które bardzo by chciały, żeby Europa spłonęła i że mogli znowu ją odbudować, to pan Tusk jest, jak wiecie, agentem Niemiec, a one tego bardzo nie chcą, bo są w Europie, której nie chcą palić i nie chcą się znowu odbudowywać. Także mamy w rządzie pewien konflikt interesów, anglosasi walczą z Niemcami i w tym przypadku trzeba przyklasnąć panu Tusku, że panie Tusku, robi pan dobrą robotę, wspierając Niemców w tym, żeby nie spłonęli, bo przy okazji my też może nie spłoniemy. Dobrze, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie w takim razie, bo więcej się ciekawych rzeczy nie działo zbyt wiele. Pewnie zaraz w komentarzach się okaże, że działo się ich całe mnóstwo. Myślę, że to dla mnie było najistotniejsze. Reszta była pomijalna, no bo można dorzucić to, że w chwili, kiedy Niemcy zamknęli granicę, w sensie ogłosili zamykanie granic, o którym mówię na samym początku, to następnego dnia spotkali się z politykami Kenii i ustalili, że Kenijczycy, uwaga, wyślą mi setki tysięcy wykwalifikowanych robotników na pomoc gospodarce Rzeszy. Oni się nie nauczą. Już przed chwilą ściągnęli setki tysięcy wykwalifikowanych dentystów, inżynierów, architektów, lekarzy i innych tego typu postaci, które chcą teraz wypchnąć do nas i teraz oficjalnie myślą, że jak podpiszą umowę z Kenią, to Kenia im da właśnie to, czego potrzebują, tym bardziej, że Kenia w tej chwili dość mocno się rozwija za sprawą Chin i potrzebuje specjalistów u siebie, a nie wysyłać ich gdzieś daleko, gdzie nic z tego nie będą mieli, drenując swoje umysły. Więc kończymy na dzisiaj. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Wiem, że obiecałem Wam parę rzeczy, słowa dotrzymam, ale to nie było w tym tygodniu. W tym tygodniu troszkę chorowałem, w związku z tym nie mogłem nic zrobić więcej ponad to, żeby cierpieć za ojczyznę. Chociaż nie, też mi nie wychodziło z tego, co słyszałem od paru osób, gdyż miast cierpieć za ojczyznę kupiłem sobie nowe skarpetki, ale kupiłem, bo były po prostu zimno w nogi. Do zobaczenia. Lista darczyńców tego odcinka, dzięki którym powstał kolejny odcinek polityko.tv, czyli pitu przeglądu zwierności za nami. Kłaniam się Państwu nisko i znikam, gdyż szukuje się parę niespodzianek. Do zobaczenia, pa, auf Wiedersehen i do swidania. I wszystkie inne języki, których nie znam, też mogą użyć, ale ich nie znam, w związku z tym ich nie użyję. Do zobaczenia.
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?